Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Około 7 lat temu wykupiłem sobie program rozwojowy na Stanfordzie, Leading Innovation. Oczywiście program online. Były to jeszcze czasy, w których permanentnie narzekałem, więc na samym początku, zaraz po odpaleniu programu, byłem naprawdę rozczarowany. Za mało slajdów, słaba jakość wideo, słabe materiały, tak jakieś w ogóle stare filmy, pomyślałem. No ale Stanford to w końcu Stanford, dałem więc programowi szansę. I dobrze. W pewnym momencie doszedłem do modułu o intersection, czyli krzyżowaniu, łączeniu, ale w kontekście innowacji. Muszę przyznać, że to zmieniło moje życie. Poznałem wówczas wzór na to, jak się robi 99% innowacji. A mianowicie innowacja równa się import, eksport i blending. Czyli bierzesz coś, co działa w Twojej branży, wrzucasz do blendera. Bierzesz coś, co nie działa w Twojej branży, wrzucasz do blendera. I następnie mocno miksujesz i eksperymentujesz, czyli wypijasz trochę i jeśli koktajl Ci smakuje i spełnia Twoje oczekiwania, daje efekty, to pijesz dalej, jeśli nie, dorzucasz kolejne składniki. Genialne. Od tego momentu stosuję intersection w prawie każdym aspekcie mojego życia biznesowego, czyli zarządzania firmą, designu produktu, czy też usługi, projektowania procesów dla klientów. Tak na przykład University, nasza platforma rozwojowa, ma w swoim blenderze około 12 składników z różnych zastosowań, niekoniecznie z branży edukacyjnej. Import, eksport i blending. I właśnie o wykorzystaniu intersection będzie dzisiejszy odcinek, ale nie w kontekście innowacji, ale w kontekście przywództwa, bliskości i budowania zaangażowania emocjonalnego. Odcinek 91. Dlaczego najlepsi liderzy nie zarządzają przez trzymanie kciuków? Dzień dobry, moi drodzy. Cześć. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tematu, pozwólcie, że przypomnę 5 powodów, dlaczego w ogóle warto tak bardzo skupiać się na temacie rozwoju menedżerów. Więc po pierwsze, 3 patologie biznesowe, czyli my i oni, improwizacja w zarządzaniu oraz opinie zamiast faktów, wynikają bezpośrednio z niskiego poziomu przywództwa i zarządzania. Po drugie, 7 oczekiwań pracowników mających związek z satysfakcją z pracy z naszego najnowszego badania na próbie 1900 osób. I tu co? Numero uno, szef, czyli mój pracodawca dba o satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych. Po trzecie, korelacja oceny NPS bezpośredniego przełożonego, czyli odpowiedź na pytanie, czy poleciłbyś pracę ze swoim szefem, z satysfakcją z pracy, motywacją w pracy, NPS-em pracodawców, czyli employee NPS, czyli skłonnością do polecenia firmy, w której dzisiaj pracuję, oraz pozostaniem pracy po roku, jest po prostu bezdyskusyjna. W ostatnim badaniu mieliśmy 33% krytyków lidera. I zobaczcie, jeżeli ktoś negatywnie nie poleca pracy ze swoim bezpośrednim przełożonym, czyli dał ocenę 0,6, to automatycznie 70% takich ludzi jest niezadowolona z pracy, 67% nie jest zmotywowana, 67% nie poleci pracy w tej firmie i 68% deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, więc ta korelacja jest po prostu bezdyskusyjna i to po trzecie. Po czwarte, 10 najważniejszych oczekiwań pracowników względem bezpośredniego przełożonego nie dotyczy tego, co szef umie pod kątem merytorycznym, tylko jak zachowuje się na co dzień, w jaki sposób jest ze swoim zespołem. I pozwólcie, że wymienię tylko kilka z nich. Mój szef szanuje innych ludzi, zapewnia przestrzeń do popełniania błędów, dba o atmosferę, zależy mu na poczuciu przynależności, komunikuje się często i otwarcie. I w końcu po piąte, paradoks 4%, czyli jedynie w 4% przypadków dochodzi do sytuacji, gdzie utalentowany menedżer zarządza ludźmi, którzy są zaangażowani w ustawieniach fabrycznych. Natomiast w 64% przypadków niekoniecznie utalentowany menedżer zarządza niekoniecznie zaangażowanymi ludźmi, którzy przychodzą do pracy, bo nie mają innego wyjścia. To jest po prostu z zasady Pareto, 20% utalentowanych menedżerów i 20% ludzi, którzy szukają czegoś więcej niż tylko pieniędzy w pracy. Więc to jest 5 głównych powodów. I problemem wspólnym jest to, że menedżerowie są po prostu dzisiaj za daleko, pracując w trybie przetrwania, a nie trybie świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania. I co? I improwizują w swojej roli, niekoniecznie rozumiejąc ludzi, a firmy zastanawiają się najczęściej, jak wzmocnić relację transakcyjną, na przykład jakie kolejne benefity mam dać. To oczywiście generalizowanie, nie wszyscy tak pracują, ale większość. I większość firm i menedżerów zgaduje na przykład, jakie potrzeby mają pracownicy. Dlatego w kontekście dzisiejszych wyzwań, połączonych z tym, że większość firm pracuje stereotypowo, więc możesz się wyróżnić na rynku pracy, na przykład w kontekście konkurowania o talenty. Dlaczego? Bo większość firm podchodzi do tematu zarządzania ludźmi w ten sam sposób, czyli stosując stereotypy. A nakładając, jak jeszcze nałożymy na to cudownego dystruptora dzisiejszych czasów, czyli rewolucję technologiczną, rewolucję sztucznej inteligencji, no to co się stanie? No, mieszanka wybuchowa. Dlatego namawiam Was, by robić inaczej, by robić pod prąd. Oczywiście, jeśli zależy Wam na zbudowaniu nici relacji emocjonalnej z Waszymi pracownikami, a nie tylko transakcyjnej. Więc do czego Was namawiam? Do tego, by uczyć liderów zespołów, kierowników, dyrektorów, w ogóle każdego, kto odpowiada za innych ludzi, tego, co potrzebują oni sami, tego, co potrzebują ich pracownicy, a w końcu tego, na czym skorzysta bardzo mocno firma, czego firma potrzebuje. A czego potrzebujemy dzisiaj? Jak tlenu potrzebujemy przywództwa, bliskości, tego, jak budować zaangażowanie emocjonalne, a nie tylko transakcyjne. I dziś właśnie spróbuję Wam pokazać kolejny, bardzo po 5R, bardzo skuteczny sposób na bycie empatycznym i jednocześnie skutecznym liderem. Więc innowacja to intersection. Zarządzanie firmą, zarządzanie ludźmi to też intersection. Czyli wszystko lub prawie wszystko zostało już wymyślone, trzeba tylko wiedzieć, co krzyżować z czym. Ja w tym kontekście uwielbiam stosować narzędzia design thinking, biorąc je ze sprzedaży, nie wiem, aspektów marketingowych, product designowych do zrozumienia i zaangażowania zespołu, a co za tym idzie, poprawy jakości pracy szefa. Jednym z moich ulubionych narzędzi z grupy design thinking jest Value Proposition Canvas. To jest takie rozwinięcie Business Model Canvas. Jeżeli nie znacie narzędzia Value Proposition Canvas, to wejdźcie sobie w Google, proszę, i wpiszcie Value Proposition Canvas w wyszukiwarkę i naciśnijcie grafikę. Będzie łatwiej zrozumieć ten odcinek, bo ja właśnie o tej grafice będę Wam teraz opowiadał, więc zatrzymajcie sobie na przykład moje gadanie i przeglądnijcie, co to jest Value Proposition Canvas. Zobaczycie taki rysunek, gdzie po prawej stronie jest kółko, segmenty klientów, persony, a po lewej stronie jest propozycja wartości, gdzie mamy po prostu produkt i usługę. I Value Proposition Canvas to jest w ogóle genialne narzędzie. Jeśli zajmujecie się na co dzień sprzedażą, marketingiem, to Value Proposition Canvas pozwoli oszczędzić Wam ogromne pieniądze i pozwoli dopasować przekazy marketingowe, dopasować produkt i usługę do tego, by rozwiązywać bóle i dostarczać korzyści dla klientów. Dlaczego? No bo w sprzedaży B2B marketingu Value Proposition Canvas skupia się na tym, by w pierwszej kolejności zrozumieć dany segment klienta, ale nie w kontekście firmy, a ludzi, persony, takiego archetypu człowieka, który podejmuje decyzję zakupową. I rozpisujemy sobie w taki bardzo ustrukturyzowany sposób potrzeby tych person. Ale na samym początku segmentujemy grupy docelowe, a potem wypisujemy dla każdej z tych grup zadanie, jakie ma do wykonania w kontekście zawodowym i ja to jeszcze robię w życiu prywatnym. Następnie, jak macie to kółko, zobaczcie sobie, tam jest napisane zadania, więc wypisujemy, jakie zadania robisz w pracy, jakie zadania robisz w życiu prywatnym. Ja bardzo często robię też, jaką masz rolę i jakie masz zadanie. I to jest pierwsza część prawej strony Value Proposition Canvas. Następnie wypisujemy, jakie bóle ma dana persona, czyli co ją stresuje, jakie ma negatywne emocje w kontekście planowania, realizacji i po wykonaniu tych zadań. To jest jedna z okoliczności przyrody właśnie tych zadań, a drugie, jakich korzyści, czyli pozytywnych emocji, pozytywnych wartości, nie wiem, zysku, oszczędności czasu, oczekuje w związku z wykonywaniem tych zadań. I to jest prawa strona Value Proposition Canvas. Większość w świecie marketingowców, produktowców stosuje to na co dzień, ludzie w sprzedaży również, natomiast menedżerowie niekoniecznie. Lewa strona, czyli ten kwadracik, to z kolei nasz produkt i usługa i teraz nie co sprzedajemy, tylko w jaki sposób ta usługa i ten produkt uśmierza te bóle i dostarcza korzyści, których oczekuje dana persona. I teraz jak to przełożyć na relacje szef-pracownicy? Jak w oparciu o to można poprawić jakość przywództwa i zarządzania? Otóż wystarczy wyobrazić sobie, że personą zakupową jest pracownik, czyli klientem jest pracownik, a produktem i usługą, którą mu dostarczamy, jest przywództwo i zarządzanie jego szefa. Ja, jak już się domyślacie, jestem ogromnym fanem przywództwa bliskości i ćwiczenie, które Wam dziś pokażę, no cóż, sami ocenicie, czy warto robić to w Waszych firmach. A w kontekście tego, co warto robić w Waszych firmach, i zanim przejdę do rozwinięcia Value Proposition Canvas, pozwólcie, że ponamawiam Was trochę do współpracy. Więc jeśli Waszym wyzwaniem jest zaangażowanie pracowników, ograniczenie rotacji, podłączenie ich do firmy i chcecie to zrobić poprzez świadome przywództwo liderów, menedżerów, to chętnie się z Wami umówimy na spotkanie, by te Wasze wyzwania omówić i sprawdzić na przykład, czy nasz najnowszy program rozwojowy Powerful Leadership adresuje Wasze potrzeby pod kątem rozwoju menedżerów liniowych, średniego szczebla, dyrektorów. Więc jeśli temat jest dla Was interesujący, to zapraszam Was na stronę leanpassion.pl. Tam jest taki przycisk bezpłatna konsultacja. My naprawdę nie zajmujemy się leanem, co jest ciekawe, nie? Bo nazwa firmy nie pasuje. Wypełniacie 3 pola, umawiamy się na spotkanie online lub fizyczne. Ale jeśli wolicie prościej, to napiszcie po prostu na r.drzewiecki@leanpassion.pl. Sporo osób pisze do mnie o swoich wyzwaniach również na LinkedInie. Więc jak Wam jest wygodniej, śmiesznie w ogóle historia, bo 2/3 firm mówi nam, że powinniśmy zmienić nazwę firmy, bo Lean to nie jest to, co robimy. W programie Powerful Leadership z czystego Lean nie ma na przykład nic, jest za to przywództwo bliskości i zdroworozsądkowe, skuteczne zarządzanie. Nieskromnie powiem, że znamy się na tym, jak rozwiązywać problemy, wyzwania naszych klientów właśnie w kontekście świadomego przywództwa, skutecznego zarządzania. Więc jeśli to jest Twoje wyzwanie, jeśli to jest Wasze wyzwanie, zapraszam do pogadania. Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas, genialne narzędzie w design thinking. I tak jak powiedziałem, intersection, personą zakupową jest Twój pracownik. Może być cały zespół na samym początku, a produktem i usługą jest, którą im świadczysz, jest przywództwo i zarządzanie realizowane przez Ciebie, czy też przez, jeśli słuchają mnie właściciele firm, top managerowie, czy też osoby z HR-u, to sposób, jaki dostarcza tę usługę bezpośrednio przełożonym pracowników. I ten szef, ten bezpośrednio przełożony pracowników powinien ze swoim zespołem lub ze swoimi zespołami zrobić oto takie ćwiczenie. Więc pozwólcie, że tę dalszą część podcastu będę się zwracał do takiego szefa zespołu, któremu powiem, w jaki sposób można być bliżej, w jaki sposób można sprawdzić, czego Twój zespół potrzebuje. Do wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie jest dość proste. Potrzebujesz odwagi, flipchartu, pisaków, jakieś miejsca i ludzi, w sensie Twój zespół. A jeśli robisz to wirtualnie, możesz zrobić to na Miro czy na Muralu. Umawiamy się na około 2-godzinne spotkanie z teamem i na początku oczywiście większość ludzi tego nie robi. Nie co chcesz zrobić, tylko dlaczego chcesz zrobić to, co robisz. Więc tłumaczysz, że przyszedłeś, bo chcesz lepiej zrozumieć potrzeby pracowników, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, o wszystkich frustracjach, tylko tych rzeczach, których potencjalnie ty się możesz zająć. Jest taka fajna metodyka, w której na początku pogadamy sobie, jak rozumiecie swoją rolę w firmie i w zespole, jakie macie zadania związane z wypełnieniem tej roli, a potem pogadamy o tym, co Was stresuje, wkurza, frustruje w związku z tymi zadaniami, a kiedy czujecie się w tej robocie spełnieni. Co bardzo ważne, co sugeruje taki warsztat, zrób bardzo nieformalnie, nie wiem, z pizzą, z przekąskami. Chodzi o to, żeby zadbać o atmosferę luzu, a nie jakiegoś tam napięcia. Wejdźmy sobie teraz w szczegóły. Więc jak mówiłem wcześniej, w Value Proposition Canvas po prawej stronie, po tym kółku, wypisujemy zadania, jakie ma pracownik, jakie ma potencjalne bóle i frustracje związane z tymi zadaniami oraz kiedy czuje się spełniony, zadowolony w kontekście realizacji tej pracy, a po lewej stronie mamy produkt i usługę, czyli w moim przypadku przywództwo i zarządzanie i sposób, w jaki to zarządzanie i to przywództwo uśmierza bóle z prawej strony oraz dostarcza korzyści, których pracownik oczekuje. Więc zadania. Na początku musisz dogłębnie zrozumieć swój zespół. Spróbuj od poznania, przeanalizowania zadań, jakie twój zespół wykonuje na co dzień. Ja w przypadku pracowników pytam o zadania i rolę, tak jak powiedziałem wcześniej. Rozdajesz karteczki post-it. Ja w ogóle używam na tym ćwiczeniu Easy Flipa. To jest taki flipchart, który przyczepia się wszędzie, rysuje kółko po lewej stronie rysuje kółko, na samym początku będziemy tylko o prawej stronie rozmawiać, więc rozdajesz karteczki post-it i twoi ludzie przyklejają na flipie w miejscu value proposition canvas role i zadania. Następnie mówisz, jakie macie negatywne rzeczy związane z wykonywaniem tych zadań, co was frustruje, czego się boicie, co was stresuje, czyli bóle. Czyli bóle, które pojawiają się podczas planowania realizacji po wykonaniu wyżej wymienionych zadań. Są to wszelkiego rodzaju negatywne emocje, ryzyka, nieprzewidziane sytuacje, koszty. W przypadku pracowników ja zadaję pytanie, co cię stresuje, jakie są twoje największe obawy, co cię frustruje w związku z wykonywaniem tych zadań i pełnieniem tej roli. I kolejnym etapem, jest określenie korzyści w kontekście tych zadań, pozytywów, pozytywnych emocji. Korzyściami mogą być wszelkiego rodzaju pozytywne emocje, benefity, zadowolenie, spełnienie. W tym przypadku ja zadaję pracownikom takie pytania. Kiedy czujesz się w kontekście realizacji tych zadań, bo to wszystko musi być połączone, spełniony w pracy? I podam wam kilka takich przykładów. Mam przykład pracownika produkcyjnego w firmie produkującej maszyny rolnicze oraz dewelopera IT. Pierwszy pochodzi z transformacji, a drugi zrobiła dość niedawno grupa studentów na MBA-u, gdzie w zespole warsztatowym byli menedżerowie IT, którzy sami kiedyś byli deweloperami. Ale zaczynając od pracownika produkcyjnego, zobaczcie, to nie jest, co jest ważne, w zadaniach nie wypisujemy rzeczy z opisu stanowiska pracy, ale tego, jak pracownik rozumie zadania. No i wzięliśmy firmę produkcyjną, taki 8-osobowy zespół pracowników bezpośrednio produkcyjnych na taki warsztat do sali. Mówimy do nich, jak wy rozumiecie swoje zadania. No i pierwszą rzeczą, którą powiedzieli, to być punktualnie w pracy, przestrzegać BHP, na bieżąco zgłaszać problemy, wykonywać dobrze swoją pracę, utrzymywać porządek i odnajdować się w zespole. I to były wszystkie zadania, które ten zespół wymienił na flipcharcie. Co was stresuje w związku z realizacją tych zadań? Presja, strach, wstyd, że źle wykona pracę. Korki, brak miejsca parkingowego, więc mogę się spóźnić do pracy. Uciążliwość, dodatkowe obowiązki, strach przed niewiedzą. Przyznanie się, że jest jakiś problem, ponieważ koledzy i koleżanki stwierdzą, że się podlizuje. Nie jestem szanowany przez szefa. A jakie macie potencjalne korzyści? Wsparcie w zespole, atmosfera, bezpieczeństwo, zdrowie, nagroda za brak absencji, dobre wynagrodzenie, nie szukam narzędzi, zgłoszony problem zostanie rozwiązany, docenianie, uznanie itd., itd. To się robi z ludźmi, a nie z firmą doradczą, jeśli chodzi o HR. A w deweloperze na przykład realizacja zadania programistycznego zgodnie z wyceną, zgłaszanie potencjalnych problemów, rejestracja czasu pracy, nie wiem, dotrzymywanie jakości, obsługa zgłoszeń serwisowych. Co was frustruje? Zmęczenie, przychodzenie na bezsensowne spotkania, stres, presja czasu, tłumaczenie liderowi, lęk przed oceną, że źle zrobiłem, jakie macie potencjalne korzyści, elastyczny czas pracy, praca zdalna, gratyfikacja finansowa, poczucie wpływu, przeniesienie odpowiedzialności, potrzeby, jako uczciwy, solidny, takie postrzeganie, tak, satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy, tak, i ludzie po prostu piszą naprawdę super rzeczy. Na końcu takiego warsztatu, jak ludzie to spiszą, poproś zespół, żeby napisał w kontekście stresu i korzyści, jak ty jako ich szef możesz pomóc im eliminować ten stres oraz poczuć się spełnionym w pracy. I ja zawsze sugeruję, żebyś na tę sesję wychodził. Tak, czyli rozdajesz im dodatkowy flipchart, post-ity, mówisz w kontekście tych bóli i tych potencjalnych korzyści, napiszcie, co powinienem zacząć robić, co powinienem przestać robić, a co powinienem kontynuować. To jest takie ćwiczenie start, stop, continue i znowu intersection. Najczęściej wykorzystujemy je w kontekście na przykład realizacji strategii, projektów, portfolio, ale nie w kontekście tego, co ludzie uważają, że lider powinien zacząć robić, powinien przestać robić i powinien kontynuować. I poproś ludzi o konkret. Najlepiej podziel flipa na 3 kolumny i napisz: chcecie, żebym przestał, chcecie, żebym zaczął, chcecie, żebym kontynuował. I bardzo ważne, byś powiedział teamowi, że to nie ma być wishful thinking, tylko to, co realnie może poprawić ich poziom satysfakcji i to, co oni uważają, że na co oni uważają, że masz wpływ. Chodzi o ciebie, a nie o firmę. I nic nie obiecuj. Nie obiecuj, że to wszystko wdrożysz, tylko zastanowisz się, jak możesz usprawnić swoją pracę, jak możesz lepiej wykonywać swoją rolę. To te szczegóły, 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 które powodują, że nasi pracownicy mają szansę być po prostu wysłuchani. Czyli jeszcze raz, organizujesz warsztat ze swoimi pracownikami, rysujesz takie kółko, możesz wytłumaczyć narzędzia, ale na pewno powiesz, dlaczego to robisz. A powód, dla którego to robisz, to to, że chcesz lepiej rozumieć, więc chcesz lepiej dostarczać jakość swojego przywództwa, swojego zarządzania, tylko tak jak mówię, bez obiecywania. To są te szczególiki, o których mówiłem, że dlatego nasi klienci najczęściej pierwsze warsztaty robią z nami. I prosisz zespół o to, żeby powiedzieli, jak rozumieją swoją rolę, jakie mają zadania w pracy. Jeśli robisz to któryś raz, to możesz też powiedzieć o życiu prywatnym, bo dzisiaj jest wszystko zintegrowane. I mówisz, dobra, to co was stresuje, czego się boicie, co was frustruje? Dolna strona, a górna, kiedy czujecie się w pracy spełnieni. Następnie dajesz drugiego flipa i prosisz w kontekście tych bóli i potencjalnych korzyści, żeby zespół ci powiedział, co powinieneś zacząć robić, co powinieneś przestać robić i co powinieneś kontynuować, 3 kolumny, ale na to ćwiczenie wyjdź, tak? Zwłaszcza jak robisz pierwszy raz. Wracasz po tych pół godzinach, kończysz warsztat, dziękujesz za pracę, którą zespół wykonasz i mówisz, że to jest bardzo ważne, bo zespół oczekuje od ciebie follow-upu, że za 1-2 tygodnie wrócisz do nich ze swoją refleksją, jeszcze raz mówiąc, że nie obiecujesz, że wszystko zmienisz, tylko od razu na początku, że po prostu zrobisz refleksję. I to jest przywództwo autentyczności, ale też przywództwo odwagi. Co robisz po takim warsztacie? Siadasz sam ze sobą i zadajesz sobie pytanie, czego się od swoich ludzi nauczyłeś i co możesz poprawić w kontekście swojego przywództwa i zarządzania, tak? Ale najpierw powinieneś zrozumieć stan obecny, czyli jak szefujesz dzisiaj ludziom. I w tym celu robisz sam ze sobą lewą stronę Value Proposition Canvas. Czyli znając już zadania, stresy i korzyści swojego zespołu robisz refleksję, jak twój pomysł na zarządzanie tym zespołem oraz jak twój pomysł na przewodzenie temu zespołowi adresuje potrzeby i eliminuje stresu. W tym celu na początku wypisz sobie, co ty w ogóle robisz jako lider w kontekście przywództwa. Znowu podziel flipa na pół i przywództwo, czyli co robisz, żeby ludzie czuli się członkiem zespołu. Jak budujesz poczucie przynależności? A zarządzanie, co robisz na co dzień, tak? Jakie masz rutyny, jakie masz nawyki, jakie masz niespodzianki dla swojego zespołu. Wypisz po prostu, co robisz jako szef. A następnie zastanów się, w jaki sposób twój pomysł na bycie szefem i zadania, które realizujesz na co dzień, czyli twoje przywództwo, zarządzanie wpływa na bóle, na uśmierzanie bólu twoich pracowników, tak? To się tak w narzędziu nazywa trochę głupio, bóle i uśmierzanie bóli. Chodzi o to, czy obniża negatywne emocje, ryzyka, czy eliminuje stres, czy adresuje się właśnie do negatywów, które ludzie wypisali. Postaraj się to wypisać i zobacz, które z tych emocji naprawdę dziś adresujesz, a które możesz zacząć. Nie chodzi o to w tym ćwiczeniu, żebyś był prymusem. To twoje życie, twoja rola i jeśli chcesz po prostu być lepszym liderem, to zrób refleksję, a nie o, już jestem taki zajefajny, że medal mi się należy. Tak? W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby złapać te rzeczy, które dzisiaj adresujesz i zastanowić się, co możesz zmienić w swojej pracy, by zająć się rzeczami, którymi nie adresujesz. Dlatego weź proszę te kartki z flipa, w której ludzie zaproponowali, co powinieneś robić jako lider i zastanów się, co możesz wykorzystać w swojej roli i we wszystkim powinna być jakaś logika. Co z tego znajdzie się na Twojej liście rutyn, nawyków, codziennych zadań, tych powtarzalnych, a może powinieneś odrobić zaległości i zrobić kontrakt 5R z zespołem? A może powinniście wypracować sobie jakiś taki purpose? Nie wiem, to zależy, co ludzie tam napisali. Jesteś blisko, ludzie Ci powiedzieli, zastanów się. Tak samo jak analizowałeś, co stresuje Twoich pracowników i w jaki sposób Twój model przywództwa, model zarządzania może to zaadresować, przeanalizuj również korzyści, jakie Twój zespół może dostać od Twojego sposobu nabycia szefem. Tak jak ten sposób nabycia szefem może wpływać na satysfakcję, spełnienie, zaangażowanie Twojego zespołu. Może powodować pozytywne emocje, może powodować, nie wiem, oszczędności czasu, eliminację głupoty. I znowu weź listę z warsztatu Twoich ludzi i zastanów się, co możesz zrobić w swojej pracy. Na koniec, zanim jeszcze podsumuję, jak się to robi, taka wisienka na torcie. Zrobiłeś warsztat z ludźmi. Checked. Zrobiłeś analizę tego, jak przewodzisz, jak zarządzasz oraz połączyłeś to takimi, wiecie, liniami na flipcharcie, które dzisiaj adresujesz, a które nie. Wykorzystaj pomysły pracowników na to, co powinieneś zmienić w swojej pracy, czego nie robić i co kontynuować. Pamiętasz start, stop, continue. Ja akurat wykorzystuję do tego kolejne narzędzie, czyli runners, repeaters, strangers i pokazuję liderom zespołów, jak na przykład zrobić plan pracy na co dzień. Tak? Jakie nawyki powinieneś mieć, jakie rutyny powinieneś mieć, jakie zdarzenia powinieneś powtarzać w określone dni, tygodnia, miesiąca, roku oraz jakie mogę zrobić niespodzianki, żeby wzmocnić to w sposób nieregularny zaangażowanie. I o runners, repeaters, strangers, czyli takiej kontynuacji bym powiedział tego, czego się dowiedziałeś od zespołu, czyli Twojego nieimprowizowanego pomysłu na zarządzanie oraz Twojego nieimprowizowanego pomysłu na przywództwo, opowiem Wam w kolejnym odcinku, a teraz zrobię Wam podsumowanie tego, jak wykorzystać intersection z design thinking do bycia lepszym liderem Value Proposition Canvas. Narzędzie genialne. Powiało skromnością oczywiście, jak zwykle w moim przypadku. Pierwsze. Zorganizuj dwugodzinną sesję ze swoim zespołem. Wytłumacz, że chcesz zrozumieć, jak możesz być lepszym szefem. Odwaga, autentyczność i intencja się tutaj liczy. Drugie. Popytaj o to, jak rozumieją swoją rolę i zadania. W wersji pro możesz popytać o to również w kontekście życiowym. Dziś wszystko się łączy, tak jak powiedziałem, na przykład stresuje mnie to, że mam nadgodziny nieplanowane, a z żoną umówiłem się do teatru i ją zawiodę. Tak? W kontekście tych zadań zapytaj, co Was dzisiaj stresuje, czego się obawiacie, co Was frustruje. Postaraj zdobyć się negatywne emocje i to jest numer 3. 4. To samo w kontekście pozytywów. Kiedy czujecie, że to jest to? Kiedy czujecie, że jesteście spełnieni? 5. Na koniec poproś, żeby zespół na flipcharcie dał Ci znać, co masz przestać robić, co możesz zacząć robić, a co kontynuować. Ale nie tak z czapy, tylko poproś, żeby połączyli to z tymi bólami i z tymi korzyściami. Tak? Poproś, by skupili się na tym, co Ty możesz zmienić, na tym, na co Ty jako szef masz wpływ, na Twojej relacji z nimi, a nie benefitach i tym, czego akurat nie możesz dzisiaj dostarczyć. 6. Podziękuj za warsztat i powiedz, co jest ważne, że wrócisz do nich za 1-2 tygodnie z propozycją tego, co jako szef możesz usprawnić w swojej pracy. Zobaczcie, trzeba mieć naprawdę kochonec, żeby tak zrobić. 7. Usiądź sam ze sobą i zastanów się nad start, stop, continue, jak możesz lepiej podłączać ludzi do teamu i co możesz usprawnić w swoim codziennym zarządzaniu runners, repeaters, strangers. 8. Zorganizuj, to jest bardzo ważne, o tym wcześniej nie mówiłem, sesję dogrywkową i pokaż zespołowi swój pomysł na to, co proponujesz, podziękuj po raz kolejny za pracę i powiedz, to mam zamiar przestać robić, to mam zamiar zacząć robić, to mam zamiar kontynuować, tu wziąłem pod uwagę Wasze zdanie, a tutaj nie wziąłem pod uwagę Waszego zdania. Masz prawo do podejmowania decyzji, to nie jest tak. Bardzo często ludzie mówią, to co, mam się teraz podlizywać do zespołu? Nie, nie, nie. Uwzględniasz ich zdanie i mówisz, to wziąłem dlatego, że, tego nie wziąłem dlatego, że. Zapytaj się o tym, co sądzą, o Twoim planie, na Twoją zmianę i czy chcieliby coś dodać. Zobaczcie, to jest strasznie proste. Znaczy może samo narzędzie nie jest sesja, ale zdroworozsądkowe podejście i prawie nikt tak nie robi. Myślę, że brakuje tutaj odwagi i znowu, jak często mówię o stereotypach, przekonania o tym, co mi pracownik będzie mówił, co ja mam robić. I on ci nie mówi, co masz robić, on ci sugeruje, a ty masz prawo podjąć decyzję, że tego nie będziesz robił, tylko wytłumacz dlaczego. Tak, jest ogromnym mitem to, że ja muszę robić wszystko, co ludzie sobie zażyczą. Nie, 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 nie. Słuchanie ludzi nie znaczy, że się musisz z nimi zgadzać, tak? Ale też nie będziesz ich ignorował. Wszędzie trzeba zrobić taką równowagę. I na końcu powiedz, od kiedy uruchamiasz eksperymentowanie i umów się na przykład za miesiąc, dwa na sesję feedbackową, na ile team uważa, że to poprawiło ich sytuację i na ile team uważa, że twoja jakość przywództwa i zarządzania się zwiększyła, lub po prostu zrób ankietę. Czyli jedynka, sesja, dwójka, poproś rolę i zadania, trójka, jakie mają bóle, stresy, frustracje, czwórka, to samo w kontekście pozytywnych, piątka, wyjdź, ale zanim wyjdziesz, poproś, żeby zespół napisał, jak możesz włączyć różne rzeczy do swojej codziennej pracy, co masz przestać robić, co kontynuować, by uśmierzyć bóle i dostarczyć wartości. Szóstka, podziękuj za warsztat, powiesz, że wrócisz. Siódemka, usiądź sam ze sobą i zrób start, stop, continue. Zorganizuj sesję dogrywkową, pokaż, jaki masz pomysł i co oni o tym sądzą. To jest 9 i 10. Powiedz, od kiedy uruchamiasz eksperymentowanie. I ostatnia rzecz, umów się na za 2 miesiące i zapytaj zespół, czy jest jakaś zmiana. I tak właśnie wykorzystujemy narzędzie Value Proposition Canvas do tego, by być lepszym liderem, by uwzględnić tego, co oczekują od nas ludzi. Ale to jest odważny leadership. Wyobraźcie sobie, że wasi ludzie współuczestniczą w projektowaniu sposobu pracy ich szefa. Inny level, nie? Taki dość mocno pod prąd, taki oczywisty i prosty. I dlatego ja uwielbiam swoją pracę, uwielbiam to, co robimy jako LP, ponieważ robimy to, co robimy, żeby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi. To jest ta nasza misja, to jest to nasze why, to jest ta nasza pasja. Więc jeśli masz wyzwania, jeśli macie wyzwania, o których mówię w moim podcaście, chcecie budować angażujące, efektywne środowisko pracy, świadome przywództwo, skuteczne zarządzanie, podłączać ludzi do firmy, poprawiać wyniki, nie robić tego wszystkiego samemu, tak? Nie, że cały stres jest na mnie. To zapraszam Was do pogadania o tym, czy możemy Tobie, Twojej firmie pomóc. leanpassion.pl, prawy górny róg, przycisk bezpłatna konsultacja, lub po prostu napiszcie do mnie na LinkedIn lub r.drzewiecki@leanpassion.pl. Ale przede wszystkim życzę Wam, żebyście ćwiczenie Value Proposition Canvas zrobili ze swoim teamem. Niesamowity jest efekt. Zdrowia, miłości, dystansu, doceniania Wam życzę. Do usłyszenia za tydzień, a nie, przepraszam, przerwę majówkową robię i Wam też tego życzę, żeby poodpoczywać, więc kolejny odcinek ukaże się 9 maja. Do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.